To był dziwny rok. No cóż, być może nie aż tak dziwny jak poprzednie lata, ale na spektrum dziwności umiejscowiłbym go osobiście dość wysoko. Był to rok, w którym, między wieloma innymi rzeczami, wydałem książkę, trafiłem do szpitala, niekoniecznie w tej kolejności. Próbowałem z grupką znajomych rozkręcić klubokawiarnię dla graczy w Warszawie. Póki co nie wyszło. Działo się wiele, ale zmieniło się zaskakująco mało. W czym nie ma niczego złego, ponieważ do tej pory, ośmielę się stwierdzić, szło mi całkiem nieźle. I skoro nic się nie zmieniło, oznacza to tylko tyle, że wciąż idzie mi całkiem nieźle. Przełomem było z pewnością wydanie książki, która trafiła w idealny moment. Nie mógłbym wymarzyć sobie lepszego, wziąwszy pod uwagę fakt, iż po kilka miesięcy po jej publikacji rozpoczęły się największe w Hollywood strajki właściwie w historii, być może. Trudno to ocenić. Co jest o tyle istotne, iż te strajki wybuchły z dokładnie tych rzeczy, o których mówiłem, że będą one sprawiały problemy w przyszłości w mojej książce. Co z kolei sprawiło, iż przez chwilę stałem się specjalistą, do którego uderzały media w tej sprawie. Bym jako bona fide specjalista skomentował bieżące wydarzenia, co było dla mnie sytuacją dość niezwykłą, ponieważ jestem dość osobą, która niespecjalnie lubi występować na żywo, niespecjalnie lubi udzielać się w ten sposób, ponieważ wiem, iż nadaje się do tego raczej średnio. Tym niemniej cała ta sytuacja troszkę wypchnęła mnie z tej strefy komfortu, co koniec końców, summa summarum, było raczej pozytywnym zjawiskiem. Szczególnie iż przy tej okazji zacząłem uświadamiać sobie, ile osób z tej tak zwanej branży ma świadomość mojego istnienia, mojej działalności, co było dla mnie dużym zaskoczeniem. Pamiętam szczególnie jedną sytuację, w której Tok FM poprosiło mnie o komentarz na temat zakończenia strajku scenarzystów w Hollywood. I jedna z pań, które trzymały mnie na linii do momentu, w którym wejdę na antenę, przekazała mi od swojej koleżanki siedzącej obok, iż owa koleżanka jest fanką, znaczy fanką, no, ma znajomość mojej pracy. Co było miłe, i tego typu sytuacje zdarzały się na tyle często, że zacząłem mieć taką niekomfortową samoświadomość wagi tego, co powiem i co zrobię publicznie. Ponieważ nawet jeśli nie mam bardzo dużej grupy odbiorczej, to ta grupa odbiorcza jest dość mocno zainstalowana w mediach masowego przekazu. To znaczy, że w jakimś sensie mam wpływ na te osoby, które mają wpływ na znacznie większą grupę osób, niż ja mam do niej dostęp. Co jest trochę wywierające presję. I to coś, co od tego momentu będzie mi dość mocno grało z tyłu głowy za każdym razem, gdy otworzę usta. Ale dość już o tym. Gdy zaczynałem prowadzić ten kanał, właściwie nie wiedziałem, czego się spodziewać. Znaczy, z pewnością spodziewałem się, że będzie on niszowy, i to jest coś, czego oczekiwałem, ponieważ z czasem zaczął wyłaniać się jego dość dziwny profil. Z jednej strony mówię o grach komputerowych, z drugiej strony o popkulturze ogólnie, z trzeciej strony o polityce, konkretnie o lewicowej praktyce, z czwartej strony o filozofii. I każdy z tych tematów ma swój krąg zainteresowań, ale te kręgi, wszystkie te kręgi pokrywają się w bardzo niewielkim stopniu. To znaczy, że osoby, które zainteresowane są tym wszystkim, takich osób nie ma zbyt wiele. I nawet gdyby teoretycznie udało mi się trafić do wszystkich tych osób, to byłoby ich zbyt mało, by podtrzymywać ten cokolwiek bardzo dziwny i unikalny profil mojego kanału. Tym niemniej, z zaskoczeniem, po paru latach działalności wydaje mi się, że tendencja jest wzrostowa, co napawa mnie optymizmem, i przy odrobinie szczęścia być może uda mi się w całości przesiąść na tworzenie właśnie treści głównie na mój kanał, plus jakaś działalność poboczna w stylu pisania artykułów. Kto wie, może porwę się na napisanie kolejnej książki. Mam już dość pokaźną ilość notatek, które dałoby się być może wykorzystać, aczkolwiek jeszcze nie wiem, czy będę wykorzystywał je na potrzeby mojego kanału, czy właśnie uda mi się skonstruować z nich książkę. Póki co chcę jeszcze sprawdzić, na ile finansowo opłacalne jest dla mnie pisanie książki, choć jeśli mnie znajdzie, to prawdopodobnie zrobiłbym to nawet gdybym miał na tym stracić. Ponieważ jeśli czegoś się nauczyłem w ciągu tych wielu lat mojej działalności, to generalnie warto myśleć o finansowym aspekcie, ale nie warto pozwalać, by dominował on nad wszystkimi decyzjami, które podejmuję, ponieważ te decyzje często mogą być krótkowzroczne, sytuacja może się zmienić, więc jeśli mam wybierać między czymś, co być może przyniesie dochód, a czymś, z czego na pewno będę dumny, znacznie częściej bym się przychylał raczej do tej części, która mnie bardziej usatysfakcjonuje. Póki co udaje mi się balansować w taki sposób, by te dwie płaszczyzny się pokrywały, więc jest spoko. Oznacza to koniec końców, że jedziemy dalej. Suma summarum nic się nie zmienia. Cały czas będą wpadać kolejne wideo eseje, mniej więcej w takiej częstotliwości jak do tej pory. Wiem, że większość osób chciałoby, żeby było tego więcej. Ja też chciałbym, żeby było tego więcej, ale no, produkcja tego typu materiału, szczególnie jeśli ma być on troszkę dłuższy, swoje zajmuje i to jest coś, co konsumuje mi mnóstwo czasu. Każdy z takich materiałów powstaje przez kilka miesięcy, więc jak łatwo się domyślić, produkuję je równolegle. Już w tym momencie mam dwa scenariusze, które zrealizuję w 2024 roku. Obiecałem sobie, że na początku roku zrobię kilka szybszych, krótszych wideo esejów, ponieważ mam troszkę... Nie jestem specjalnie zadowolony z kilku moich ostatnich produkcji. Wydaje mi się, że troszkę za bardzo meandruję i nie udaje mi się przekazać tego, co chcę przekazać z taką precyzją, z jakiej byłbym zadowolony. Więc postanowiłem, że zrobię kilka krótkich materiałów, w których trochę jakby przypomnę sobie, w jaki sposób konstruować argumenty w taki sposób, by trafiały one do odbiorców. I ten pierwszy wideo esej, który usłyszycie po tym materiale, który ukaże się za, miejmy nadzieję, niecały miesiąc, może troszkę szybciej, mam nadzieję, że troszkę szybciej, ma on zamknie się chyba w 20-30 minutach. Jeszcze muszę odpowiednio go skonkludować, wyedytować, ale szacuję, że będzie stosunkowo krótki i to mi wyszło i jestem zadowolony z mojej pracy w tym momencie. W drugim niestety już całość rozlewa mi się na drugą godzinę i nie jestem pewien, czy uda mi się go przyciąć, więc tyle wyszło z moich planów, ale też jestem z niego zadowolony. Dla precyzji, dla osób, które, bo z pewnością tego typu pytanie padnie, ten pierwszy wideo esej będzie oczywiście o książce Marka Fischera Dziwaczne i osobliwe, która ukazała się w tym roku na naszym rynku w polskim tłumaczeniu, zaskakując absolutnie wszystkich, ponieważ nie dość, że Fischer u nas wychodzi bardzo powoli, znaczy czy bardzo powoli, na pewno wolniej niż bym tego chciał, to Dziwaczne i osobliwe w oryginale The Weird and the Eerie nie jest jego najpopularniejszą książką, wręcz przeciwnie, to jest akurat najmniej znany tytuł tego autora, co nie znaczy, że nie jest godny uwagi, więc troszkę wzięło mnie to z zaskoczenia, szczególnie gdy odezwało się do mnie wydawnictwo i zaproponowało przyjęcie egzemplarza recenzenckiego i oczywiście go przyjąłem i o książce nie chcę się w tym momencie wystrzelać z merytorycznej amunicji, mówiąc o niej, więc powiem tylko tyle, że jest na co czekać. Jeśli macie możliwość, jeśli macie ochotę, bardzo zachęcam do kupienia Dziwacznego i osobliwego. Wydało je w naszym kraju Słowo Obraz Terytoria oraz oczywiście do wysłuchania, obejrzenia mojego wideo eseju, który już znajduje się w fazie produkcji. Ale to póki co pieśń przyszłości. Z rzeczy, o których jeszcze chciałbym porozmawiać przy okazji naszego końcoworocznego podsumowania, jest... Interesujące zjawisko, które zaobserwowałem w tym roku, choć przypuszczam, że jego korzenie sięgają troszkę głębiej w przeszłość. Otóż, gdy zacząłem troszkę częściej, troszkę bardziej regularnie mówić konkretnie o grach komputerowych, pojawiło się co najmniej kilka kanałów, które inspirują się tym właśnie, tą właśnie gałęzią mojej aktywności, że też próbują mówić o grach, analizować gry. Wiem o co najmniej trzech, czy nawet czterech tego typu kanałach i wiem, że osoby, które zaczęły te kanały, które zaczęły pracować, zaczęły tworzyć tego typu filmy, wideo, eseje, analizy, konkretnie cytowało mnie jako źródło głównych inspiracji, co jest oczywiście dla mnie bardzo miłe. choć muszę wytłumaczyć się z tego, dlaczego zacząłem mówić o grach. Czy jestem wielkim fanem gier? Jestem, ale to nie jest główny powód. Główny powód jest troszkę prozaiczny, dość brutalnie prozaiczny. Moim zamierzeniem było mówić na tym kanale nie tylko o jakimś konkretnym gatunku, jakimś konkretnym medium kultury popularnej czy wysokiej, ale o wszystkich. Problem polega jednak na tym, że aby mówić, na przykład analizować powiedzmy filmy lub seriale, muszę umieszczać fragmenty tych filmów i seriali na ekranie jako wizualizację i punkt odniesienia do tego, co mówię. Co od razu alarmuje osoby, które posiadają prawa do emisji tych materiałów. To znaczy, że jeśli będę chciał porozmawiać o jakimś serialu HBO i go dogłębnie zanalizować, muszę być bardzo ostrożny w montażu scen, które pokazuję na ekranie. W przeciwnym wypadku HBO się doczepi i albo mi zdemonetyzuje ten konkretny film, albo mi zdemonetyzuje cały kanał, jeśli będzie się to powtarzało notorycznie, albo wręcz mój kanał spadnie. Więc siłą rzeczy, gdy to robię, muszę robić to bardzo ostrożnie i muszę robić co konkretnie co sprawia, że robię to dość rzadko, ponieważ no, każdy tego typu materiał jest troszkę ryzykiem. Z drugiej strony, w grach komputerowych nie ma tego typu presji, ponieważ właściciele, dystrybutorzy gier komputerowych nie mają nic przeciwko umieszczaniu nawet bardzo długich fragmentów, czy nawet nagrań z całości gier. Na czym korzystają różni streamerzy, let's playerzy, osoby zajmujące się profesjonalnym gamingiem. I to z kolei sprawia, że analizując gry komputerowe, odpada mi ten stres w ostrożnym montowaniu rzeczy w taki sposób, by nie zdenerwować osób, które będą chciały mi mój kanał zdemonetyzować. Co z kolei sprawia, że siłą rzeczy chętnie mówię o tego typu mediach, w których nie mam tego stresu, czyli głównie o grach. Z przyjemnością mówiłbym też więcej o komiksach, ponieważ tu też jestem olbrzymim pasjonatem, ale też zauważyłem, że absolutnie niemal każdy mój materiał o komiksach jest. Nie lubicie słuchać ani oglądać tego typu rzeczy, więc tu też pojawia się troszkę z mojej strony awersja do poruszania tego typu tematów. Choć jeśli będę miał jakiś pomysł, zawsze to zrobię, ponieważ koniec końców zawsze staram się priorytetyzować to, o czym ja chcę mówić, niż to, o czym wy chcecie słuchać. Przepraszam, ale dopóki to jest mój kanał, będę go prowadził na moich warunkach. Tym niemniej właśnie to jest też powód, dla którego zacząłem mówić o grach. Ale wracając do tych osób, które zaczęły właśnie prowadzić tego typu trochę bardziej analityczne kanały o grach, staram się im przyglądać, staram się trzymać rękę na pulsie, sprawdzać, jak sobie radzą, szczególnie, że jestem, jak oni sami twierdzą, częściowo odpowiedzialny za ich poczynania. I gdybym mógł udzielić im kilku rad, ponieważ istnieje duża szansa, że przynajmniej kilkoro z nich słucha mnie teraz w tym momencie, więc skorzystam z okazji i generalnie zachęcałbym, żeby zacząć od bardzo krótkich materiałów, takich do 10 minut. Właśnie po to, by poeksperymentować z formą, poszukać sobie swojego własnego głosu w ten sposób, sprawdzić, co działa i co nie działa, zanim rzucimy się na głęboką wodę, ponieważ z tego, co zauważyłem, tym głównym motywem, który się u nich przewija, jest tworzenie od razu długich, około godzinnych, czy może troszkę krótszych materiałów, co może być moją winą, ponieważ wszystkie moje materiały o grach są bardzo długie. Ale ja sam, gdy zaczynałem od bardzo krótkich materiałów, około 10 minut. I nie dlatego, że byłem wtedy mniej doświadczony niż teraz, choć byłem, ale dlatego, bo takie narzucone samemu sobie ograniczenie z jednej strony bardzo stymuluje kreatywność i właśnie zmusza do nauczenia się umiejętnego budowania argumentu i podprowadzania odbiorcy do konkluzji. W ten sposób, by odbiorca zrozumiał tę konkluzję i umiał ją wytłumaczyć i samemu sobie, i może komuś innemu. A z drugiej strony, tego typu ograniczenie pozwala na wypracowanie własnego audiowizualnego języka, własnych pomysłów na to, w jaki sposób chcemy mówić, w jaki sposób chcemy obrazować to, co mówimy, w jaki sposób chcemy eksperymentować z formą, z treścią, z tym, co robimy. To też kolejny bardzo ważny argument. Starajcie się nie wpadać w sformualizowanie tego, co robicie, czyli na tworzenie szablonu, z którego będziecie korzystać w tworzeniu kolejnych rzeczy, ponieważ to jest najszybsza droga, żeby znienawidzić to, co się robi. Szybko sformualizować to, co robimy i lecieć według schematu. Schematy są fajne, ponieważ pomagają ustrukturyzować to, co robimy, ale też w momencie, w którym trzymamy się tych schematów bardzo ściśle i nie wychodzimy poza nie, to szybko zaczynamy wpadać w rutynę, zaczynamy nudzić, nużyć. Dlatego też zachęcam do tworzenia tych krótszych materiałów na początku, żeby bawić się tą formą, żeby z nią eksperymentować i żeby właśnie wyrobić sobie taką dynamikę czasami skoku w bok, czasami próbowania czegoś innego. I właśnie najłatwiej jest to robić no, na krótkich materiałach, bo gdy zaczyna się właśnie od długich, godzinnych kobył, jest to dużo pracy i brutalna prawda jest taka, że pierwsze wideo eseje, czy pierwsze wasze materiały nie będą dobre, ponieważ żadna rzecz robiona po raz pierwszy nie jest dobra, a wkładanie bardzo dużo wysiłku w taką rzecz może właśnie spowodować bardzo szybkie wypalenie się. Szczególnie, że jeśli dopiero zaczynacie tworzyć swój kanał, zaczynacie zbierać swoich odbiorców, gromadzić ich wokół siebie, to o ile nie będziecie mieli naprawdę dużo szczęścia i wasza rzecz nie stanie się wiralem w internecie, to nawet jeśli będzie całkiem niezła, to nie zgromadzi zbyt wiele odbiorców. Dlatego naprawdę tworzenie krótkich materiałów na początku jest najlepszym wyjściem, według mnie. Najlepszą strategią, żeby się uczyć i żeby powoli gromadzić wokół siebie odbiorców. Poza tym wideo eseje nie są dobre dlatego, bo są długie. Jeśli są dobre i długie, to jest super, ale jeśli naprawdę nie macie niczego do powiedzenia, nie napychajcie ich pustosłowiem, tylko po to, żeby sztucznie nakręcić ich długość, ponieważ nie dość, że niczym to wam nie pomoże, to jeszcze szybciej sprawi, że potencjalny odbiorca się po prostu odklika i już tu nie wróci, więc naprawdę powiedzcie to, co macie do powiedzenia i zakończcie. Jeśli to zajmie 5 minut, super, naprawdę. Wolę obejrzeć 5-minutowy wideo esej, po którym coś mi zostanie w głowie, niż watę słowną rozciągniętą na 40 minut. I skoro już przy tym jesteśmy, gracze mają fatalną reputację, jest stereotyp, że gracze nie mają dużej znajomości żadnego innego medium poza grami i dlatego zachęcałbym was, żeby jednak wychodzić poza gry i mówić też również o innych rzeczach i przede wszystkim, nawet jeśli chcecie się skupiać tylko i wyłącznie na mówieniu o grach, super, ale starajcie się czytać o grach, czytać o tym, w jaki sposób są produkowane, czytać wypowiedzi twórców, czytać opinie innych recenzentów niż wy i nie zatrzymywać się w swoich analizach tylko na mówieniu o tym, co jest napisane w Wikipedii, po prostu zmieniając słowa. Bo nie jestem pewien, czy komukolwiek tego typu rzeczy są potrzebne. Staram się tutaj nie zabijać niczyjego entuzjazmu, ponieważ moje same publicystyczne początki wyglądały właśnie w taki sposób, właśnie na popełnianiu takich błędów, o których tutaj w tym momencie mówię. Więc jeśli uda mi się uchronić kogoś od tego typu błędów, mam nadzieję, że taka osoba przyjmie te rady za dobrą monetę. No ale dość już o tym. Zanim przejdziemy do tradycyjnej części tych naszych końcowrocznych podsumowań, czyli odpowiedzi na pytania, które mogliście zadawać mi na jednej z kart społeczności na YouTubie, może chwilę odniosę się do tych rzeczy, które cały czas się przewijają w pytaniach, które wysyłacie mi innymi kanałami przez cały rok. Ponieważ wiele z tych kwestii regularnie się powtarza, pomyślałem, że porozmawiamy sobie o nich tutaj, w tym momencie. Pierwszą kwestią jest to, iż wiele osób prosi mnie o to, bym wrzucał moje materiały na Spotify. I ja to doskonale rozumiem. Spotify, szczególnie na sprzęcie mobilnym, jest znacznie przyjaźniejsze użytkownikom niż YouTube. Ale istnieje kilka przyczyn, dla których tego nie robię. Myślę, że zacznijmy od technicznej. Jak z pewnością usłyszycie nawet w tym momencie, z reguły ilustruję moje materiały podkładem dźwiękowym, muzyką. I jeśli chodzi o muzykę, YouTube dysponuje swoimi zasadami i Spotify dysponuje własnymi zasadami. Oznacza to, iż legalnie mogę wykorzystywać muzykę, niektórą muzykę jedynie tutaj na YouTubie, a nie mogę jej wykorzystywać na Spotify. I tego typu reguły są na tyle złożone, iż osobiście, gdybym miał zawracać sobie tym głowę, to musiałbym albo całkowicie zrezygnować z tej muzyki, a wiem, że większość osób woli, żeby coś jednak tu grało w tle, ja sam wolę, żeby coś tu grało w tle, albo ograniczać się tylko do tych kawałków, które są dopuszczane na obu tych platformach, więc ograniczałoby mnie to trochę twórczo. A nie jest to coś, w co chciałbym się angażować. Z drugiej strony, druga kwestia odnośnie tej sprawy. Postaram się tu być na tyle delikatny, na ile będę w stanie, ale to nie są podcasty, to są wideo eseje i słowo wideo jest tutaj dość kluczowe. Oznacza to, że wiem, że wiele osób słucha je sobie albo wrzucając je na kartę gdzieś w tle, albo nie patrząc na ekran i zajmując się czymś innym. I to jest w porządku, nie mam z tym żadnego problemu. Ale generalnie rzecz biorąc, to co widzicie na ekranie, na ogół jest istotne do tego, co mówię. Jeśli mówię o jakiejś grze i mówię o jej grafice, ilustruję to, o czym mówię, demonstrując wizualnie to, o czym mówię. W taki sposób, by widzom było łatwiej zrozumieć, o czym mówię. Albo czasami wrzucam jakieś informacje dodatkowe na planszy. Albo pozwalam sobie na jakieś fajne eksperymenty z treścią i o ile zawsze staram się dbać o to, by w jak największym stopniu tego typu rzeczy były zrozumiałe, nawet nie patrząc na ekran, o tyle nie mam zamiaru się w tym ograniczać. I więc dopóki Spotify nie przedstawi systemu, w którym będzie można wrzucać materiały audiowizualne, a nie tylko audio, to nie planuję przenosić się na tę platformę. Gdybym chciał nagrywać podcasty, materiały czysto audio, to i pisałbym je w zupełnie inny sposób i być może nawet poruszałbym inne tematy i konstruowałbym moje wywody w całkowicie inny sposób, a nie chcę tego robić, chcę robić wideo eseje, więc to jest ta rzecz, z której nie mam zamiaru rezygnować. I mam nadzieję, że podejdziecie do tego ze zrozumieniem. No dobrze, jest jeszcze jedna kwestia. Wiele osób i te komentarze przewijają się regularnie, ma uwagi co do głośności audio w moich produkcjach, co jest o tyle dziwne, że po mojej stronie nie ma żadnego problemu. I pozwólcie, że wyjaśnię. Za każdym razem, gdy dostaję tego typu uwagi, sprawdzam na różnych słuchawkach, na różnych sprzętach, na różnych ustawieniach głośności systemowych. Porównuję moje materiały z materiałami podobnymi innych twórców, również na wielu różnych ustawieniach i na wielu różnych sprzętach. I według mnie są one porównywalne. Jeśli chodzi o to, to jest to YouTube'owy standard pod względem głośności. Więc naprawdę nie umiem rozwiązać problemu, którego według mnie nie ma i którego wszystkie moje badania, wszystkie moje doświadczenia, które przeprowadzam za każdym razem, gdy dostaję tego typu komentarze, sugerują, iż nie ma takiego problemu, więc naprawdę prosiłbym, żebyście albo zainwestowali w lepsze słuchawki, albo sprawdzili ustawienia systemowe w waszych sprzętach. I naprawdę nie chcę w tym momencie brzmieć protekcjonalnie. Zawsze staram się badać tego typu problemy, sprawdzać, czy mogę coś zrobić, żeby ścieżki, które nagrywam, były czystsze, były głośniejsze, były wyraźniejsze. I robię wszystko, co w mojej mocy, robię wszystko na miarę moich możliwości. Nie umiem tego naprawić. Proszę, jeśli macie jakieś problemy, przyślijcie mi swój adres. Obiecuję, że przyślę wam pokrętła do głośników, które kupiłem samodzielnie na mój własny koszt i wam je odeślę, żebyście mogli sobie ręcznie podgłosić. Przepraszam, nie umiem. Zalewam się łzami za każdym razem, gdy czytam tego typu komentarze. Powiązana z tym rzecz, wiele osób proponuje mi właśnie, że będzie zajmowało się dźwiękiem za mnie, mówiąc, że zajmuję się tym zawodowo i że z przyjemnością mi pomogą i że z przyjemnością będą to dla mnie robić. Tutaj niestety za każdym razem muszę odmawiać, ponieważ jest oczywista rzecz, nie będziecie pracować dla mnie za darmo, nawet jeśli chcecie, to jest absolutnie wykluczone. Póki co mój kanał nie przynosi mi na tyle dochodów, bym był w stanie płacić komuś za aspekt audio, za robienie tego za mnie. I dopóki to się nie zmieni, niestety utknęliśmy na tym, na czym utknęliśmy. cały czas uczę się obróbki dźwięku, staram się poszerzać moje kompetencje w tym zakresie. One nigdy nie będą tak dobre jak kompetencje profesjonalistów, ale robię co w mojej mocy. Jest jeszcze druga kwestia, że nawet gdyby do tego doszło, to nie jestem pewien, czy koniec końców nie byłoby to zbyt komplikujące cały proces produkcyjny, ponieważ ja mam dość chaotyczny proces produkcyjny. Czasami zdarza mi się na 5 minut przed publikacją jakiegoś wideo eseju po prostu wziąć go i nagrać ścieżki jeszcze raz, albo dodać coś nowego, albo coś zredagować w taki sposób, że nagrywam ponownie jakąś nową ścieżkę. I gdybym za każdym razem, za każdą taką poprawką wysyłał tę ścieżkę do obróbki komuś innemu, nawet gdyby ta osoba pracowała bardzo szybko i bardzo sprawnie, to wydłużyłoby to proces, cały proces produkcji wideoesejów po prostu niesamowicie o całe tygodnie, o ile nie miesiące. Więc są tutaj problemy natury i logistycznej, i finansowej, ale jest to coś, co cały czas mam z tyłu głowy i staram się o tym myśleć, staram się robić rzeczy w tym kierunku, by to naprawić. Niedawno kupiłem nowy mikrofon, wciąż jestem na etapie oswajania się z nim i kalibrowania jego ustawień w taki sposób, by wyłapywał dźwięk możliwie najlepiej. I no, miejmy nadzieję, że w końcu uda mi się oswoić te bestie. Ale póki co zajmijmy się kolejną kwestią, która powraca regularnie w pytaniach, w mailach, w wiadomościach do Was, od Was do mnie. Mianowicie, czy zrobię audiobooka mojej książki. I od razu muszę powiedzieć, gdyby to ode mnie zależało, nagrałbym to i wrzucił za darmo na mój kanał całego audiobooka, całej mojej książki ze wszystkim dla Was, bez żadnych opłat, bez żadnego absolutnie niczego innego. Ale nie zależy to ode mnie, ponieważ w momencie, gdy podpisywałem umowę z wydawnictwem, zarezerwowało sobie ono pełne prawa do adaptacji tej książki, a audiobook jest formą adaptacji. Oznacza to, iż wszystkie decyzje w tej sprawie leżą w gestii wydawnictwa Znak i to ono decyduje, czy tego typu audiobook, czy tego typu adaptacja się ukaże, a jeśli to w jakiej formie, kto ją nagra, za ile będzie sprzedawana, w jakiej formie będzie sprzedawana, więc obawiam się, że jest to absolutnie poza moją kontrolą. Jak już mówiłem, gdyby to ode mnie zależało, zrobiłbym to za darmo dla was wszystkich, nawet bym to zdemonetyzował, w taki sposób, by tego typu audiobook nie był przerywany reklamami i wrzuciłbym go też na Spotify, jeśli mam być szczery, ponieważ to jest tego typu forma, która wydaje mi się absolutnie sprawdziłaby się jako medium czysto audio. Więc w tym konkretnym przypadku zmuszony jestem bezradnie rozłożyć ręce. I jeśli tylko mogę coś zasugerować, dość cynicznie z mojej strony, to im więcej egzemplarzy mojej książki się sprzeda, tym teoretycznie jest większa szansa na ukazanie się audiobooka. Tylko tak mówię, absolutnie. Zostawiam te kwestie na stole bez komentarza i zróbcie z tą informacją to, co uważacie za stosowne. Przejdźmy zatem do pytań. Od razu mówię, że nie odpowiem na wszystkie. Postaram się wybrać najciekawsze i udzielić stosunkowo rozbudowanych odpowiedzi w momencie, w którym te pytania będą wymagały takiej odpowiedzi. No dobrze, zaczynajmy. Osoba posługująca się pseudonimem Maciej Kłakowski 5141 pyta, czy też raczej domaga się, odcinek o legendzie Anga poproszę. Może kiedyś. Osoba posługująca się pseudonimem Vincent Slayer 1459 pyta o to, czy będę grał w Atomic Heart, czy będę chciał porozmawiać Atomic Heart. Tutaj muszę udzielić odpowiedzi, która prawdopodobnie będzie się przewijała regularnie. I brzmi ona: nie planuję, ale niczego nie wykluczam. Niestety w tym momencie nie jestem w stanie powiedzieć. Mam plany na najbliższy kwartał, to co będę robił, a co wyłoni się w międzyczasie, sam nie mam pojęcia. Kolejne pytanie od osoby posługującej się pseudonimem Veles 3750. Czy ogrywałeś albo kojarzysz trylogię gier Shadowrun autorstwa Harebrained and Schemes? Jeśli tak, to co sądzisz? Nie ogrywałem, ale wciągam na moją kubkę wstydu. Czy kiedyś się do niej dogrzebię? Nie wiem, nie mam pojęcia. Nie jestem w stanie niczego obiecać. Osoba posługująca się pseudonimem Emilia A. 9609. Pyta, czy też mówi następująco. Kanał jest kierowany głównie do osób o poglądach lewicowych lub takie mam przynajmniej wrażenie. Wiadomo jednak, że oglądają cię również liberałowie, konserwatyści, centryści oraz osoby apolityczne. Może nawet jakiś faszysta by się znalazł. Od razu dodam, że tak, znalazłby się co najmniej jeden. Ale kontynuując. Co masz do powiedzenia takim osobom? Czy cieszysz się z tego, że oglądają cię również ludzie nawet o skrajnie odmiennych poglądach od twoich? Takich, którzy na przykład kochają wolny rynek, albo głosują na konfederację, albo są nacjonalistami, lub pragną silnego totalitarnego rządu, lub uważają, że lewica i prawica to takie same zło? Liczysz, że możesz na nich wpłynąć? Czy może czujesz się z tym nieswojo, a może to zależy? Ja coś to nie mówię, jak coś to nie mówię o sobie, mam lewicowe poglądy, po prostu mnie to ciekawi. Koniec cytatu. Odpowiadając, staram się nie myśleć o tym, staram się mówić o tym, co mnie ciekawi, w sposób, w jaki mnie to ciekawi. Z doświadczenia wiem, że mówienie do tego typu osób, czyli do osób, które mają przeciwne czy odmienne od moich poglądy, mówienie do takich osób z góry jest raczej nie działa, znaczy na pewno nie działa. I jedyne, co mogę zrobić w takiej sytuacji, to po prostu precyzyjnie wyrazić, jakie ja mam poglądy i niech ta osoba nałoży sobie na to swoje własne poprawki i wyciągnie z nich to, co uważa za korzystne. Znaczy, z pewnością takie osoby będą musiały mierzyć się z tym, że będę w stosunku do nich złośliwy, ale lewicowcy też muszą się mierzyć z tym, że będę w stosunku do nich złośliwy, więc nie jest to zbyt wielka różnica. Więc staram się po prostu robić swoje i o tym nie myśleć. No dobrze, osoba posługująca się pseudonimem Anarchii Dusza 2137, bardzo piękna numeracja, pyta o gry typu hentai. Nie mam doświadczenia z tego typu produkcjami i wątpię, żebym był nimi zainteresowany. Przejdźmy dalej. Osoba posługująca się pseudonimem Stachu Utach, UHAT7801, pyta, czy znam twórczość Brandona Sandersona. Znam ze słyszenia, ale nie z doświadczenia, ale planuję nadrobić lekturę. Pyta również o to, co sądzę o Genshin Impact. Czy też Genshin Impact, nie jestem pewien, czy G jest tutaj twarde, czy miękkie. Ponownie, niestety muszę powiedzieć, że absolutnie nie mam doświadczenia z tymi grami, więc nie jestem w stanie w żaden sposób się wypowiedzieć. Osoba posługująca się pseudonimem DJ Moderna 3493 pyta, czy nie nagrałbym jakiegoś serialu o Twin Peaks albo innych grach. I to jest lista polecanek rzeczy, które ta osoba chciałaby, żebym omówił na moim kanale. Niestety, tak jak już mówiłem wcześniej, nie jestem w stanie niczego obiecać i mogę jedynie mówić o swoich najbliższych planach. To, czym będę się zajmował później, nawet ja tego nie wiem. Więc niestety nie jestem w stanie uczynić tu żadnych twardych deklaracji. Mogę jedynie, ale przelećmy przez tę listę tej osoby. Twin Peaks lubię, szanuję i cenię. Half-Life 1 i 2 również. Red Dead Redemption 1 i 2. Wiem, że już ukazały się chyba na PC-tach, więc mam na liście do ogrania, ale to jest jeszcze przede mną. Trylogia Max Payne, dwie pierwsze gry fantastyczne, w trzecią nie grałem. Trylogia Bioshock, o Bioshocku już mówiłem, więc okej, tu mam już załatwione. Osoba posługująca się pseudonimem Patum 3588 wspomina o grze The Talos Principle 2. Nie grałem w ani pierwszą, ani drugą część. Być może się zainteresuje, ponieważ z tego co rozumiem, jest to gra logiczna i w stylu, w który lubię, w stylu gier, które lubię, więc z pewnością rzucę okiem, ale też widziałem zwiastuny i grafika jest taka dziwnie plastikowo-sterylna. Nie jestem pewien, czy jest to konkretnie mój styl graficzny, ale nie mówię nie. Zobaczymy. Osoba posługująca się pseudonimem Dragon Mami Likoya pyta o to, jakie jest moje stanowisko względem fandomu futrzaków, tudzież fury. Całkowicie pozytywne. Całkowicie, absolutnie. Uwielbiam futrzaki. Futrzaki, sam nie jestem fury, ale nie powinienem kończyć tego zdania słowem ale. Nie jestem fury. Jednakże mam wielu znajomych, którzy są i bardzo ich sobie cenię, więc spoko. Nie jest. Jufujcie sobie, czy co tam robicie w spokoju pod moim życzliwym okiem. Znaczy, może poza moim życzliwym okiem. Bartłomiej Swieboda 6233 pyta o to, czy grałem kiedyś w gry od Yoko Taro. Nie grałem, aczkolwiek znam tego twórcę i znam tytuły rzeczy, które stworzył. Może kiedyś po nie sięgnę. Ale niczego nie obiecuję ponownie. Osoba posługująca się pseudonimem MacNiedźwiedź7673 pyta, czy jest szansa na obecność moich filmów na Spotify. O tym już mówiłem wcześniej i nie będę się powtarzał. Osoba posługująca się pseudonimem Ukryty Poziom pyta, zadaje trzy pytania. Pierwsze z nich brzmi, w jakie systemy RPG grałeś sesję jako gracz bądź mistrz gry? Nie mam tu zbyt dużo doświadczenia. W liceum i na wczesnych studiach grałem w dedeczki, w Dungeons and Dragons, ale już od dawna nie grałem z ludźmi na sesjach RPG, więc nie mam tu zbyt dużego doświadczenia, choć staram się trzymać rękę na pulsie i patrzeć, co teraz jest na topie, co się dzieje w tym przemyśle. Drugie pytanie, kiedy felieton o najnowszej części Matrixa? Zobaczymy, tu też wchodzi kwestia tego, że no, Warner Bros. Jest dość agresywny, jeśli chodzi o demonetyzację kanałów, które wrzucają materiały wideo z filmu, więc to też jest czynnikiem, który sprawia, że może niekoniecznie w najbliższej przyszłości, ale coś wymyślę z pewnością, bo chciałbym porozmawiać o tym filmie. On jest wadliwy, ale w na tyle interesujący sposób, że warto o nim mówić. 3. Czy grałeś w jakieś gry z serii LEGO? Grałem, aczkolwiek nie na tyle, żeby mieć wyrobioną opinię na ten temat. Osoba posługująca się pseudonimem Jakub Tylutki 9436 pyta. Jak u Ciebie z grami strategicznymi? W jakie grałeś i jakie rodzaje lubisz? Wojenne, ekonomiczne, survivalowe? Nie mam zbyt dużego doświadczenia ze strategiami. Szczerze grałem w te najbardziej mainstreamowe, w czasach, gdy jeszcze RTS-y, czyli gry strategiczne, były mainstreamowe, czyli w takie jak StarCraft i WarCraft, ale poza tym absolutnie jest to dla mnie terra incognita. Osoba posługująca się pseudonimem Zbychu Mielatak, być może. Czy oglądasz może Skibidi Toilet? Nie, nie oglądam. Następne pytanie od osoby posługującej się pseudonimem Chim Sim. Czy lubisz LEGO Bionicle? LEGO Bionicle ma zaskakująco głęboką mitologię i rozbudowane uniwersum, ale też starałem się trzymać... Nie starałem się trzymać od tego z daleka, po prostu jakoś ta franczyza nigdy nie wleciała w orbitę moich zainteresowań. To znaczy, że zdaję sobie sprawę i do pewnego stopnia doceniam to, co wiem o Bionicle, ale absolutnie nie mam na ten temat wiedzy eksperckiej. Osoba posługująca się pseudonimem Miszka2137 pyta mnie o to, czy polecasz obserwowanie Cię na jakichś mniejszych, bardziej niezależnych mediach społecznościowych? Czy jest jakiś w miarę niezależny kanał, przez którym nie przegapię treści z postów na FB, czyli na Facebooku? Obawiam się, że póki co nie, ponieważ w tym momencie absolutnie media społecznościowe starszej generacji robią się coraz gorsze i gorsze, a te nowe jeszcze się nie wykrystalizowały, więc ciężko mi powiedzieć. Facebook jest okropny i z przyjemnością przesiadłby się na coś innego, ale fakt, że siedzę na Facebooku, jest wypadkową tego, że mam już tam ustaloną grupę odbiorców, z którą nie chcę tracić kontaktu, i ze wszystkich masowych mediów społecznościowych on jest najmniej okropny, chociaż jest okropny, nie ukrywajmy. Na Mastodonie mam swój kanał na Mastodonie, więc tam można przynajmniej wyłapywać informacje o nowych wideo esejach, ale niestety niewiele więcej, chociaż planowałem też założyć co-hosta, ale w Polsce jego popularność jest praktycznie zerowa. Choć według mnie jest to z tych nowszych mediów społecznościowych najciekawsze medium. Ale nie, póki co niestety utknęliśmy z tym, co mamy teraz. Choć nie ukrywam, jeszcze raz powtórzę, z olbrzymią przyjemnością wolałbym przesiąść się na coś wygodniejszego i nowszego. Osoba posługująca się pseudonimem dfenestrator8320 pyta, czy będę mówił o grach From Software. Otóż ja nie lubię Souls-like'ów, grałem w Souls-like'i tylko na tyle, by wiedzieć, że jest to gatunek, w którym jestem kompletnie niezainteresowany. Nie wykluczam, że może w dalszej przyszłości się to zmieni, ale też niczego nie obiecuję i póki co nie mam w planach. Muszę niestety odpowiedzieć nie. A z Miyazakiego najbardziej lubię Nausicaę z Doliny Wiatrów. Nie, chodzi oczywiście o innego Miyazakiego. Osoba posługująca się pseudonimem Bartłomiej Groziński 7150 pyta o argumentację Nicka Landa dotyczącą teleologicznej tożsamości technokapitalizmu i sztucznej inteligencji. To jest tego typu temat, na który albo musiałbym odpowiadać przez pół godziny, albo zrobić wideo esej, więc pozwolę sobie przejść nad nim do porządku dziennego i go pominąć, przepraszam. Osoba posługująca się pseudonimem Trybski 6864 pyta o moje ulubione książki wydane w tym roku. Dziwaczne i osobliwe Fischera, jeśli mówimy o polskich wydaniach. Tak na szybko nie przychodzi mi nic godnego uwagi, ale też książki są takim medium, że tak naprawdę żywotność w takiej książki zaczyna się dopiero po roku od jej publikacji, kiedy no, ludzie zdążą ją już przeczytać i zaczną o niej rozmawiać. Nie jest to medium typu film, czy serial, czy komiks, gdzie wszystko omawia się na bieżąco, więc nie jestem niestety w stanie tutaj trzymać ręki na pulsie. Osoba posługująca się pseudonimem Jacek Warhol pyta o to, o co już odpowiadałem wcześniej, czyli czy nie dam rady nagrać sam audiobooka mojej książki. O tym już mówiłem. Osoba posługująca się pseudonimem Will Simus pyta, jak samopoczucie. Całkiem dobrze, całkiem spoko, chociaż oczywiście jesienna depresja i generalnie zimowa depresja i zimowa chandra trochę trzymają, ale nie daje się, jest super. Osoba posługująca się pseudonimem Farma Rzepy pyta o to, czy myślałem o tworzeniu eseju w formie audio. I to już temat, o którym mówiłem wcześniej, więc przejdę nad tym do porządku dziennego. Tomasz Aleksander 9027 pyta o komiksy Jonathana Hickmana z epoki krakoańskiej w komiksach o X-Men. Ja generalnie mam dość nieżyczliwy, znaczy nie, może nieżyczliwy to jest zbyt silne słowo, ja nie lubię Hickmana z tego powodu, że on jest trochę technofetyszystą, który całkowicie nie odrzuca humanizmu, ale jednak humanizm jest dla niego trochę niżej w tej hierarchii wartości historii, o których opowiada, i to mnie troszkę zraża, szczególnie w X-Men, którzy całym dni są właśnie o kontrkulturze, o mniejszości, która szuka swojego miejsca w skomplikowanej rzeczywistości polityczno-społecznej, i to jest ta perspektywa, która mnie interesuje najbardziej w komiksach o X-Men, a którą Hickman wykorzystuje jako jakiś dziwny... Jako dziwną dźwignię, żeby bawić się w Jacka Dukaja, i ja mam co do tego super mieszane uczucia, więc wolę nie. Okay. Osoba posługująca się pseudonimem Tocja pyta o to, ma trzy pytania. Pierwsze z nich jest pytaniem o to, jakie książki posunąłbym osobie, która chciałaby słuchać moich materiałów, mając już jakieś zaplecze w kwestii mojego punktu odniesienia. Nie jestem pewien, czy dobrze rozumiem to pytanie. Czy chodzi o książki, które rozwijają to, o czym mówię, czy o książki, które mają w sobie pułapki, które właśnie moje wideoeseje pozwolą uniknąć. Generalnie warto czytać rzeczy, które cię interesują i... Nie, to jest straszliwie banalna odpowiedź. Zasługujesz na coś lepszego. Jakie książki podsunąłbym osobie, która chce słuchać moich materiałów, mając już jakieś zaplecze w kwestii mojego punktu odniesienia? Na pewno te, o których mówię. Czyli Marka Fischera, czyli trochę bardziej strawne rzeczy filozofów dwudziestowiecznych, tego typu rzeczy, które dają właśnie troszkę szerszą perspektywę na to, jak wygląda otaczająca nas rzeczywistość. Więc radzę zrobić sobie taką przebieżkę po bibliografiach moich wideoesejów, sprawdzić, co tam przykuje twoją uwagę, czy uwagę takiej osoby, i niech taka osoba po te pozycje sięgnie. Drugie pytanie, jak tam Włosing? Całkiem nieźle. Włosy rosną i je myję, więc póki co do tego sprowadza się cały mój Włosing. Trzecie pytanie tej osoby brzmi: spotkania z fanami, git czy nie git? Git, i powiem tylko tyle, że jest duża szansa, że może coś w przyszłym roku będzie, więc trzymajmy kciuki. Osoba posługująca się pseudonimem Flay A. Jak sobie radzisz, pyta o to, jak sobie radzę ze świadomością katastrofy klimatycznej, nierówności społecznych czy ogólnych nieszczęść na świecie? Nie radzę sobie. Znaczy, tworzę wideo eseje, w których staram się przepracować te emocje tej nadciągającej zagłady, która niestety jest szansa, że no, uczyni nasze życia gorszymi. Więc nie wiem, to jest mój sposób na radzenie sobie z tego typu stresem, ale też staram się przekuwać ten stres w coś produktywnego, czyli albo w edukację, albo w działalność, we wspieranie organizacji pozarządowych, które starają się rozwiązać te problemy, czy pomóc rozwiązać te problemy, więc najgorszą rzeczą, którą, na którą możemy sobie pozwolić, to pozwolić to, żeby właśnie ten stres i ten strach i ta fobia nas sparaliżowały. Więc nie pozwólmy na to. Drugie pytanie tej osoby, skąd taka konwencja w miniaturkach twoich filmów? Wykrystalizowała się z czasem, zacząłem... szukałem sobie swojej indywidualnej poetyki jak osoba, która scrolluje sobie przez nowe filmy, od razu rozpozna, czy to jest mój film, albo czy ją zainteresuje i jakoś po prostu tak wyszło. Nie planowałem tego. To jest raczej coś, co wykrystalizowało się z czasem, niż coś, co było od początku zaplanowane. 3. Czy planuję kiedyś usunąć swoje filmy z YouTube'a? Nie planuję i nie wyobrażam sobie sytuacji, żebym z własnej woli je usunął. Tym niemniej, i to jest istotne, biorąc pod uwagę, w jaki sposób wygląda obecny internet, możliwe, że one po prostu znikną pewnego dnia, bo nie wiem, bo YouTube upadnie, albo wskutek pomyłki, czy wskutek jakiejś arbitralnej decyzji po prostu ktoś usunie mój kanał, więc możliwe jest, istnieje mała, ale rzeczywista szansa, że one mogą zniknąć, więc warto, nie wiem, zarchiwizować je sobie gdzieś taki w sposób, do którego zawsze możesz wrócić sobie do tych materiałów, na których najbardziej ci zależy, niezależnie od tego, czy zostaną usunięte z YouTube'a, czy nie. Od razu mówię, że ja nie mam zamiaru niczego usuwać. Dalej, osoba posługująca się pseudonimem Maciek F5637. Co sądzę o Borderlands? Pyta mnie ta osoba. Borderlands jest interesujące, ponieważ z jednej strony jest całkiem fajną serią gier samą w sobie, ale z drugiej spopularyzowało bardzo wiele negatywnych trendów w grach, których niespecjalnie lubię, czyli skupienie się na looter-shooterach, czyli strzelankach, w których mamy całe mnóstwo broni, które różnią się od siebie wyłącznie kosmetycznie, że jedna odbiera 5%, że jedna zdaje 5% takich obrażeń, a druga 5,5% takich obrażeń i w gameplayu praktycznie nie jest to zauważalne. I ten humor typu Marvel, superbohaterowie Marvela strzelający sucharami i samoświadomymi żarcikami. To jest coś, co mnie troszkę drażni i trochę nie lubię tego, że Borderlands winny jest temu, iż to zostało spopularyzowane. Ale same gry są w porządku, jak na strzelanki. Grałem w pierwszą i trochę w drugą i miałem raczej dobre doświadczenia. Bardzo lubię przygodówkę Tales from the Borderlands, ale tylko pierwszy sezon, w drugi jeszcze nie miałem okazji zagrać, więc... więc nie jestem w stanie wypowiedzieć się na ten temat. Osoba posługująca się pseudonimem Adam Poek 2340 pyta mnie, ogrywa teraz serię Metal Gear Solid i pyta mnie o tę serię oraz ogólnie o twórczość Hideo Kojimy. Nie mam zbyt skonkretyzowanej opinii na temat Hideo Kojimy i jego dorobku artystycznego, bo też nie znam go zbyt dobrze i generalnie nie specjalnie mnie do niego ciągnie, ale kto wie, niczego nie wykluczam, choć nie jest to jakoś specjalnie wysoko na liście moich obecnych priorytetów. I ponownie osoba posługująca się pseudonimem Fleja zadaje pytanie, o czym były moje prace dyplomowe. Mój licencjat był, o ile dobrze pamiętam, o grze komputerowej CD Projektu pierwszy Wiedźmin, oryginalny Wiedźmin, na podstawie której Andrzej Sapkowski napisał swoją serię książek, oczywiście. A moja praca magisterska była o komiksie Osiedle Swoboda Michała Śledzińskiego. Więc jak widzicie, już od samego początku siedziałem tutaj dość mocno w tych popkulturowych klimatach. I to jest coś, czym fascynowałem się od dawna. No dobrze, myślę, że wystarczy już tyle pytań na dziś. A zatem przyszedł czas podsumowania. Co przyniesie nam 2024 rok? Czy będzie lepszy, czy gorszy? Czy będzie mniej lub bardziej zabawny? Czy będzie mniej lub bardziej dołujący? Co wydarzy się w tym kolejnym roku? Nie wiem. Nie mam najmniejszego pojęcia. Wiem jednak, że będę kontynuował to, co robię do tej pory, ponieważ cały czas lubię to robić. I to mnie trochę dziwi, cieszę się, że tak jest, ale nie spodziewałem się, że prowadzenie tego kanału i że robienie tego, co robię, będzie sprawiało mi tyle przyjemności i, co równie ważne, tylu innym osobom, często osobom, których nie znam. Będzie dla nich miało jakąś wartość, co cieszy mnie niesamowicie, więc dziękuję Wam wszystkim. To jest Wasza zasługa, że nadal tu jestem, że słuchacie tego, co mam do powiedzenia, że mogę robić to, co robię w tym momencie i nawet w pewnym stopniu, w dużym stopniu się z tego utrzymywać. Jest to rzecz, której nie spodziewałem się, że nastąpi, ale bardzo mnie to cieszy. A zatem wchodzimy w 2014 rok. Wiecie już, co nas czeka w najbliższej przyszłości. Pierwszy wideoesej o dziwaczne i osobliwe Marka Fischera. Nie mogę się doczekać, kiedy będę mógł w stanie Wam go pokazać, aby nastąpiło to jak najszybciej. Mój drugi, który będzie, cóż, ponownie pełnometrażowy. Czy komuś się to podoba, czy nie. Wracamy do długich rzeczy. I już teraz czuję, jak bolą mnie plecy na myśl o tym, że będę musiał przy tym siedzieć i to wszystko montować. Ale nie, w porządku, cieszę się, to jest super. I to jest miejsce, w którym muszę podziękować wszystkim moim patronom za to, że umożliwiają mi tworzenie tego, trwanie przy tym i robienie tego, co kocham. Uwielbiam tę sytuację, uwielbiam to, że mogę współpracować z wieloma fantastycznymi, utalentowanymi, doświadczonymi osobami, od których uczę się wielu rzeczy, że ludzie uderzają do mnie, piszą mi miłe rzeczy, nie chcę mówić o ludziach, którzy piszą do mnie mniej miłe rzeczy, bo nie zasługują oni na żadną wzmiankę. Wolę skupić się właśnie na Was, na tych ludziach, którym często nie odpisuję, na ich miłe rzeczy, bo jestem zmęczony, fizycznie wycieńczony, wyczerpany, ale czytam wszystkie Wasze wiadomości i zawsze myślę o Was bardzo życzliwie i wydaje mi się, że to liczy się najbardziej. No dobra, nie przedłużając już dłużej, wchodzimy w 2024 rok. Ja wchodzę w niego optymistycznie. I mam nadzieję, że Wy również. Do usłyszenia już niedługo. Trzymajcie się.